szkołę wspominam bardzo dobrze. Technikum przemysłu spożywczego, technik żywienia o specjalności przetwórstwo mleczarskie. Przyszłam tam w 81 roku. Zawiązały się takie przyjaźnie bliższe. Ja pamiętam, że przyjechałam do domu i na drugi dzień już tęskniłam za tymi moimi koleżankami z klasy i pisałam listy do nich. Tatuś mówi, gdzie ty piszesz listy w tym czasie, jak wszystko jest tak cenzurowane, a ty piszesz listy, nawet ci tego nie wyślą. Ale taka była fajna atmosfera. Bardzo się tam lubiłyśmy, chodziłyśmy na pączki do Migonia po wolnym czasie, jak mieliśmy po lekcjach. Uczennicą się starałam być dobrą, miałam dobre oceny. To takie było upokarzające, bo najpierw mnie od razu zawieszono w prawach ucznia. Rodzice, pamiętam, mieli obowiązek co drugi dzień przyjeżdżania do szkoły. Co z tym tematem? Czy już coś wiadomo, czy została jakaś decyzja podjęta? A ja miałam kategoryczny zakaz przyjeżdżania do Włoszczowy. Nie żałuję ani jednego dnia.
Ale powiem wam, że w ogóle żeście się nie zmieniły.
Nie, no wcale. Nie nadwyż nas w domu czasu.
Co prawda troszkę żelazka by się przydało. Do historia jest długa.
Wtedy, kiedy były strajki, był tu sklepik szkolny, i w którym było główne dowodzenie naszego strajku.
W tym sklepiku został ten krzyż, który nie był zdjęty.
Krzyż nie był zdjęty ze względu na to, że uczniowie mieli klucze. Nauczyciele nie mieli dostępu.
Był wrzesień 1984 roku.
Te krzyże znikały, było ich trochę mniej, nie były we wszystkich salach, to trzeba przyznać, ale potem w 1984 roku wróciliśmy po wakacjach, to już nie było ani jednego krzyża w całej szkole. Wszystkie zostały usunięte pod pretekstem niby malowania, ale wtedy się też zmieniły władze zarządzające szkołą.
W tym czasie, co Ala opowiada, przyszedł do naszej parafii ksiądz Marek Babuda.
Bardzo pięknie prowadził religię, msze święte, także myśmy uczestniczyli w tym życiu kościelnym.
Ponieważ byłem najmłodszym księdzem parafii, najmłodszym wikariuszem, to była moja pierwsza parafia po święceniach.
Starsi wikarze po prostu mieli prawo wyboru, bo tam jest dużo szkół było. Tak się złożyło, że sobie powybierali to liceum, technikum czy inne szkoły, szkoły podstawowe. No a mnie została akurat szkoła zawodowa. Też widzę jakoś wolę Bożą, że akurat cała ta szkoła przypadła mnie.
Nawet raz była taka sytuacja, że ksiądz Marek był w internacie w czasie naszym wolnym, którym mieliśmy kontakt, że mogliśmy mieć gości. Inicjatorem tych spotkań był Karol, który pięknie grał na gitarze. No i rozmawialiśmy o krzyżu, ksiądz Marek też grał na gitarze, bo Karol miał gitarę, to tam pośpiewaliśmy. Sobie były takie fajne te spotkania. Religie odbywały się na salkach katechetycznych przy kościele, w rynku, po lekcjach w szkole. Ja nie miałam religii z księdzem Markiem, tylko miałam z księdzem proboszczem. On miał lekcje religii z tymi uczniami zawodówek i tematem kateches był przewodnik krzyż.
No to całe klasy przychodziły na lekcje religii, także oni wtedy no, dość byli przejęci tym problemem, że po prostu te krzyże zniknęły z sal szkolnych. Uświadomiłem im, że te krzyże im się należą po prostu, bo taka była nawet umowa zawarta między władzami kościelnymi a państwowymi, że te krzyże, które były powieszone w czasach Solidarności za zgodą władz państwowych i kościelnych, mają prawo, a nawet obowiązek pozostać tam, gdzie zostały powieszone. Więc ja im to uświadomiłem, że mogą się całkiem legalnie o te krzyże upomnieć. Dano im do zrozumienia, że te krzyże już nie powrócą do sal szkolnych.
Byłam przewodniczącą samorządu szkolnego. Po tych lekcjach religii uczniowie mnie też tam zaczepiali, że były krzyże, ich nie ma, żeby może coś z tym tematem zrobić. Więc na jakimś chyba kolejnym zebraniu samorządu szkolnego z trójkami klasowymi podjęliśmy decyzję, że będziemy najpierw wystosujemy petycję do akceptacji przez uczniów i podjęliśmy zbiórkę pieniędzy na zakup krzyży, materiałów na krzyże. To były takie zwykłe kartki w kratkę i tam było imię i nazwisko i podpis. Jedna osoba tylko w którejś tam klasie była świadkiem Jehowy i napisała, że z jej strony to jest obojętność. Na przerwach tam informowałam dyrektora, że my przygotowujemy się do zawieszenia, że mamy petycję i któregoś dnia mu wręczyliśmy tą petycję podpisaną przez uczniów, ale to tak zignorował, bo nie wierzył, że będzie nas stać na to, żeby będziemy ponownie wieszać krzyże. Chłopcy na praktykach te krzyże robili.
Tak, na zakładach stolarki budowlanej zostały wyprodukowane, zrobione te krzyże.
Jola, chyba te krzyże, pamiętam, u babci Sobańskiej przybijaliśmy te wizerunki Pana Jezusa do tych, pamiętasz? Taka babcia, która mieszkała niedaleko rynku. Ta starsza pani, ale taka bardzo. Dziewczynki, ja wam zrobię herbatki. I zróbcie tak, żebyście zdążyły. I jeszcze byliśmy w takiej leśniczówce, gdzieś za Włoszczową, bo wiem, że to myśmy w nocy szybko się śpieszyli, żeby te krzyże były gotowe na tą uroczystą mszę na 30 listopada. Pamiętam moją niebieską torbę taką wypakowaną i z tymi krzyżami wracałam do internatu, a już wtedy byliśmy śledzeni. Pewnego dnia przyszedł po mnie na lekcję zastępca dyrektora, że jestem proszona. Dwóch funkcjonariuszy było pod drzwiami tej mojej klasy. Kierowca siedział w aucie, zabrali mnie na przesłuchanie do tego komisariatu. Po drodze była taka trochę niepewność, bo to ten duży Fiat, taki biały, kojarzył się też z taką sytuacją jak ksiądz Jerzy. To tam ci lokalni funkcjonariusze SB mnie przesłuchiwali. Nakłaniali, żeby przypadkiem na mnie przyszło do głowy zawieszenie krzyży, bo to jest nielegalne. Co wy to wyprawiacie, co wy tam organizujecie? Ja mówię, że będziemy wieszać krzyże i co ten kudłaty ksiądz wyprawia, więc kategoryczny zakaz miałam niby mieć z tym księdzem. Wtedy nie miałam takiej wiedzy, że miałam żądać jakby o przesłuchanie w obecności osoby dorosłej.
30 listopada, piątek.
To były Wandrzejki, pamiętacie. No, była dyskoteka w szkole, ale my nie poszliśmy na dyskotekę, poszliśmy do kościoła poświęcić te krzyże.
Młodzież to, co robiła, robiła oficjalnie, nic nie ukrywała. Kiedy postanowiła, że poświęcenie krzyży będzie w dzień świętego Andrzeja, Wandrzejki, oficjalnie zaprosiła dyrekcję szkoły, profesorów, grono pedagogiczne całe, po prostu na tę uroczystość do kościoła. Dyrektor szkoły, no władze we Włoszczowie, no nie wiedziały, co tu zrobić. Więc postanowiły w dzień Andrzejek w szkole zorganizować dla młodzieży zabawę. Ja już nie pamiętam dzisiaj, ale postanowili sprowadzić jakiś naprawdę znany zespół, lubiany przez młodzież, no żeby młodzież przyciągnąć tym. Ponieważ uroczysta msza święta w kościele z poświęceniem rozpoczęła się o godzinie 17.30, na tą mniej więcej godzinę też przewidziano rozpoczęcie uroczystej zabawy w szkole. Okazało się, że do szkoły tylko jeden z uczniów przyszedł na tą zabawę i kiedy zobaczył, że jest sam, to czym prędzej wziął nogi za pas i przybiegł do kościoła też.
Następnego dnia, 1 grudnia w sobotę, uczniowie poszli do szkoły.
Przy wejściu do szkoły byli nauczyciele, którzy pełnili dyżury, bo sprawdzali, czy mamy tarcze i buty zmienne. I ja miałam w tej torbie te krzyże, a na wierzchu te buty zmienne. A szybko przemknęłyśmy, no potem do tych klas, które tam nie miały tych krzyży, to porozdawaliśmy i moją wychowawczynią była Kazimiera Górska pani. Ona otworzyła salę, ja weszłam, powiesiłam krzyż i zaczęliśmy się modlić. Ona: co wy to robicie? Przestańcie. Mamy to usunąć, ale nie podjęliśmy tego tematu i zaczynaliśmy się modlić, ale przeszła do lekcji i nas zajęła czymś innym.
Weszłam do klasy, też miałam ten krzyż, bo byłam na mszy. Zapytałam nauczycielki, czy możemy. Nie odpowiedziała moja wychowawczyni ani tak, ani tak. Popatrzyła, ale nie sprzeciwiała się. I zawiesiłam ten krzyż. Poszliśmy do domu uradowana wszyscy, bo dopięliśmy cel, tak, jesteśmy szczęśliwi.
Osiągnęliśmy cel, zawiesiliśmy ten krzyż i nawet nam do głowy nie przyszło, że ktoś w następnym dniu weźmie rękę, wyciągnie na ten krzyż.
2 grudnia, niedziela, do szkoły poszli rodzice.
No i tata na wywiadówkę poszedł i przyszedł i mówi, że nie ma krzyży. Krzyże zostały zdjęte. Ja mówię, co? No tak, mówi, krzyże wam z wszystkich klas zostały zdjęte.
Rodzice już stwierdzili, że co się chwaliliście, że powiesiliście krzyże, a nie ma ani jednego.
No i wtedy już taki ten bunt. Kto z kim mógł się kontaktować, to się kontaktował.
Ani telefonów komórkowych, ani mail, ani komputerów. Ja nie wiem, jakbyśmy to zrobili, że mieliśmy jakiś kontakt.
I wtedy debatować, no co dalej, no co dalej.
W niedzielę wieczorem przyszło do mnie no bardzo dużo młodzieży. Kilkaset osób na pewno młodzieży było na podwórku przed plebanią, tam się zgromadzili. No i co dalej? No więc ja mówię, ja nie mam prawa takiego, żeby za was iść po prostu do szkoły i
upominać się o te krzyże, ale mówię, wszystko jest w waszych rękach.
3 grudnia, poniedziałek. Uczniowie wracają do szkoły.
Podjęliśmy decyzję, że jednak będziemy żądać zwrotu tych krzyży.
Myśmy organizowali się o 8 godzinie, tuż przed pierwszą lekcją. I postanowiliśmy, że nie będziemy podejmować nauki. I część uczniów było za tym, potem ktoś tam się wyłamał, zaś wrócili do klas lekcyjnych. W końcu wszyscy się zbuntowaliśmy i przenieśliśmy się na salę gimnastyczną i poprosiliśmy dyrekcję, bo myśmy żądali, że oddajcie nam krzyże, skandowaliśmy. To była nasza własność, a też ważne jest dla nas, gdzie te krzyże się znajdują, czy nie są zbezczeszczone.
Po prostu rzucone gdzieś i nie wiemy gdzie.
Dyrektor powiedział, że nie, on nie jest osobą decyzyjną tym, żeby nam je krzyże zwrócić. Początkowo kłamał, że nie wiadomo, gdzie one się znajdują, dlatego to już było w nas taki bunt, że my żądamy kategorycznie, żeby nam zwrócili te krzyże, żeby ponownie wróciły do tych sal lekcyjnych. Więc z dziwnym zbiegiem okoliczności zaraz tak do pół godziny pojawił się wicewojewoda. Ja podejrzewam, że oni już wiedzieli, że będzie chyba jakaś akcja, bo z Kielc do Włoszczowy trzeba jechać prawie godzinę. Kurator i wicewojewoda Wojciech Nosek. Może nie? W zasadzie to on nas prowokował do tego strajku, bo zaczął nam ubliżać. Jego takie aroganckie zachowanie, wyzywał nas od świętych krów, od dewotek. Informował, że on jest ateistą i krzyż nie ma prawa być w szkole, że z nami się nie zgadza, że to zrobiliśmy nielegalnie, że szkoła jest świecka.
Kurator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach, dr Władysław Figarski.
W sobotę młodzież w sposób niezgodny nawet z dobrymi obyczajami, jakie w szkole powinny panować, wbrew woli nauczycieli, dyrekcji szkoły, wniosła emblematy religijne, krzyże. Zawieszono te krzyże w salach lekcyjnych. Potraktowaliśmy to, i tak potraktowali nauczyciele, jako ingerencję w normalne życie i w normalną pracę szkoły.
Też jak myśmy śpiewali te pieśni religijne, no to pani jedna tańczyła, o ładne piosneczki, ładne piosneczki. Od wychowawczyni z internatu.
Tak?
Nie pamiętasz?
Nie zdejmę krzyża z mojej ściany. Za żadne
Świętych Krów nas wyzywała. Ładne piosneczki z internetu. No, no nie zdejmę krzyża, nie?
Tak,
nie zdejmę krzyża.
Krzyża
nasze komponowane na strajku.
Wicewojewoda Kielecki Wojciech Nosek.
Przyjechaliśmy do szkoły, zastaliśmy młodzież w poniedziałek już o godzinie 10, czy też jeszcze o godzinie 10 na korytarzach szkolnych. Zaprosiliśmy młodzież do sali gimnastycznej, żeby w miarę właściwych warunkach porozmawiać, przedstawić swoje racje, zwrócić uwagę na niestosowność tego zachowania.
Ta rozmowa, to była taka też i pyskówka, bo my swoje, a nauczyciele i dyrekcje swoje.
Nauczyciele nas wzywali do sal, bardziej takie wojownicze, i żeby namawiać uczniów, bo oni stracą pracę, nie będą mieć... Dzisiaj być może ich rozumiemy, że tak oponowali, że to był inny system, ale też bym nie postąpiła dzisiaj inaczej.
No i potem też takie były wystąpienia. Była taka jedna uczennica, która była przedstawicielem uczniów, którzy nas nie popierali, którzy mieli inne poglądy, się z tym nie zgadzali, też nawoływała do podjęcia nauki, że im szkodzimy, że klasa maturalna, że my nie będziemy dopuszczeni do matury. No ja też wystąpiłam o to, że my żądamy zwrotu i żądamy powrotu krzyży na nasze sale lekcyjne. Potem Jola, ty też poparłaś, nie? Pamiętam to. I taki się zrobił troszkę chaos. Myśmy zaczęli, jak oni powiedzieli, że nie, myśmy zaczęli śpiewać pieśni. My też skandowaliśmy, oddajcie nam krzyże.
My chcemy krzyża! My chcemy krzyża w szkole! My chcemy krzyża w szkole! My chcemy krzyża w szkole! My chcemy krzyża!
No i dyrektor do gabinetu swojego też nas wzywał.
Tak, bo powiedział, że w takim chaosie i w takim bałaganie nie będą rozmawiać z nami, żebyśmy wystosowali delegację i zaprosili nas do gabinetu dyrektora. I tak szybko zaraz powołany został taki jakby komitet strajkowy, Jola Kozieł, Ania Synowska, Renata Gałkiewicz. No to kto idzie do dyrektora, do gabinetu i wtedy poszliśmy w czwórkę. Przekonywali nas, że szkoła jest świecka, że zrobiliśmy to nielegalnie, że nie mamy racji, że będą bardzo duże groziły nam konsekwencje. Byliśmy nieugięte. Dyrektor nam powiedział, że wydadzą nam te krzyże, jeżeli pokątnie wyjdziemy z tej szkoły, że czego my oczekujemy, że ksiądz Biernacki się zgodził na jeden tylko krzyż, na zawieszenie jednego krzyża, a my się upominamy o wszystkie. I wiem, że jakaś chyba któraś wyszła, informacja już poszła na plebanie i potem się pojawili księża.
Tak. Wtedy poprosili chłopców, między innymi Sławek, też pobiegli na plebanie, żeby powiedzieć, żeby przyszli troszkę nas wsparli, bo tutaj mówią, no co innego być może w rzeczywistości było, tak?
Siedzieliśmy tu, nie, Jola, na fotelach, a widać przez okno, jak idzie ksiądz Biernacki, ksiądz Andrzej, ksiądz Marek i ksiądz Stępak. I wtedy ksiądz proboszcz mówił, że my młodzież wierząca mamy prawo do krzyża, że on to dementuje, że on się w ogóle, nie było z nim żadnej rozmowy.
Rozmowa, acz no, trudna, długa, w rozmowie, której racje z trudem wielkim trafiały do młodzieży. Jakby na to jednak nie patrzeć, grono nauczycielskie, pracownicy kuratorium, sądzę także i ja osobiście uzyskaliśmy pewien sukces, trafiliśmy do młodzieży. Zdołalibyśmy bowiem nakłonić uczniów szkoły, aby udali się do klas, aby zgodzili się na to, że emblematy religijne, które wnieśli, zostaną im zwrócone i że zostanie przywrócony stan w szkole istniejący. Oczywiście nie żądaliśmy przecież ustępowania przez młodzież z ich, nazwijmy to, pozycji światopoglądowych, bo przecież nie w tym rzecz. Nie to było naszym zadaniem. Nam przyświecała przede wszystkim troska o właściwe funkcjonowanie szkoły. O to, żeby młodzi w szkole mogli nabywać kwalifikacje, zdobywać wiedzę, bo przecież to jest istotą pracy szkoły. I wtedy przyczyny, powody, niechże każdy sobie tutaj sam dopowie, na terenie szkoły zjawili się księża. Księża, wszyscy chyba księża z tej parafii, niosąc, jak stwierdzili, posłanie od biskupa, co wydaje mi się mało prawdopodobne, stwierdzili, że biskup, który miał tamtędy przejeżdżać w drodze na konferencję episkopatu do Częstochowy, biskup Kielecki wraz ze swoimi biskupami pomocniczymi przekazują młodzieży swoje pozdrowienia i wyrazy no, dumy z ich postawy, z ich zachowania.
My swoje, oni swoje i wyszłyśmy, że i tak mówię, nas nie przekonają. Młodzież się gromadziła już tutaj na parterze. No i co, nie? Ciągle takie były pytania.
I zapytałyśmy się uczniów, co robimy? Powiedzieliśmy, żeśmy nic nie wskurały, że krzyży nam nie oddadzą, więc co robimy? Zostajemy czy wychodzimy ze szkoły? I wtedy młodzież, która tam była na sali, no nie, zostajemy. Na pewno, na pewno.
I wtedy poprosiliśmy księży, żeby zostali z nami. Pamiętam te okrzyki, zostańcie z nami. Szybko się dogadali i postanowione było, że ksiądz Marek i ksiądz Andrzej zostanie razem z nami za przyzwoleniem księdza proboszcza.
Panie dyrektorze, poznaje pan swoich uczniów?
Nie.
To nie są ci uczniowie. Wczoraj jeszcze, do godzinach przedpołudniowych, potrafiliśmy z nimi rozmawiać i rozumieli nas. Ale właśnie wtedy, gdy nas zrozumieli, to do budynku naszego wtargnęli księża. I jest to, co w tej chwili widzimy i słyszymy. Przykro mi o tym mówić, bo kochamy naszą młodzież.
Zachowanie tych księży jest przecież także łamaniem przepisów mówiących o zgromadzeniach i łamaniem szeregu innych przepisów, ale przede wszystkim przecież jest chyba łamaniem zasad etyki w jakimś najbardziej chyba nawet podstawowym wymiarze. Jest to bezpośredni, powiedziałbym, zamach na dobro, na podstawowe dobro tych dzieci. Czyni to się, redaktorze, czyni to się wszystko właśnie w tej otoczce religijnej.
się już tak chyba rozeszła fama, że uczniowie podejmują strajk i zaraz było takie pełne wsparcie społeczności włoszczowskiej. Pod szkołą się znalazło tyle osób, układali krzyż ze zniczy.
Ale wie pani, przynosili nam jedzenie. Tak. Mieszkańcy Włoszczowy.
No, rodzice.
Głównie mieszkańcy Włoszczowy. Rodzice to tutaj byli daleko. No jeżeli przyjechali, no to owszem, to wtedy przywieźli. No ale wiadomo, że oni 3 razy dziennie do nas też nie przyjeżdżali, nie? Moja mama była codziennie, jak czytałam, jak z IPN-u dostałam całe opiski, to jak była śledzona. O, stoi na przystanku, na partyzantów. O, pewnie wraca rano od córki. Godzina 6, czy tam któraś rano, nie?
Pani dzieci tutaj są w tej szkole?
Tak.
Syna ma pani tutaj, czy córkę?
Krzyże żądamy, a więc nic nie rozmawiamy. My żądamy krzyży.
Przepraszam, chcę wejść na górę. Chcę wejść na górę tylko.
Kto panu zezwoli?
Dyrektor szkoły.
Co? My nie będziemy udzielać żadnych wywiadów tutaj.
Proszę mi nie wyrywać mikrofonu.
Nasza szkoła, bardzo pana przepraszamy.
Ty jesteś uczennicą tej szkoły, tak? A czy jeżeli pójdę po dyrektora, to z dyrektorem będę mógł wejść tutaj, czy dyrektorowi też nie pozwalacie wejść?
Z panem nie.
A dlaczego pan?
Aha, pan mnie już kopie, tak? To tak mam rozumieć, tak?
Nie, no staję sobie.
Ale kopnął mnie pan.
I on mówi, że ja go gdzieś tam zaczepiłam. Kopnęłam. Było ciasto przyjść na schodach. Ja mówię, ja tu nawet nie widzę, czy pani jest z telewizji. Ja jestem z telewizji, co mnie pani tu kopie? Ja nie widzę, że... Przepraszam, jeśli panią kopnęłam. Prowokacje, nie?
A były też zatykane rury w ubikacji, żeby były niedrożne. Mieliśmy też często kontrolę tutejszego sanepidu. Były po to wzywane, żeby kategorycznie stwierdzić jakieś niedociągnięcia, że to grozi epidemią i żeby zamknąć. Tak.
No ale to najwięcej prowokacji to było tak, że ktoś coś tam powiedział komuś, jeden drugiemu przekazywał i to nagle wiemy, jak to działa, prawda? I nagle się robi harmider wśród grupy. Ale też takie nieraz były popisówki, że przyjechał jakiś rodzic z hukiem, z krzykiem, że zabiera swoje dziecko, żeby takie popisówki były robione i tak kilka razy tak było, ja pamiętam, no.
A to nawet nie zawsze był rodzic, a nawet jeden rodzic jak zabrał jakąś dziewczynę, to ona potem na drugi dzień z powrotem wróciła.
Były też dziewczyny, które musiały odejść. No na przykład nasze koleżanki Marioli Lewickiej, to mama nie pozwoliła jej wrócić do domu, jak została w szkole.
Do wieczora część rodziców swoje dzieci ze szkoły no zabrała. Część dzieci same, czyli młodzieży, opuściły budynek szkolny, ponieważ po nocy, którą tam spędzili, chyba sytuacja się normalizowała. Jeden z księży tej parafii z okien szkoły nawoływał, żeby idących do szkoły, żeby przychodzili, ponieważ staraliśmy się, aby do szkoły także perswadując to, dzieci nie wchodziły, wciągano je przez okna.
Ja dopiero do strajku przystąpiłem w środę. No ja wtedy jeszcze chodziłem do szkoły zawodowej. Praktyka była wtedy poniedziałek, wtorek, a środa, czwartek, piątek była szkoła. I ja po prostu tak już od poniedziałku była walka z rodzicami, czy mogę, czy nie mogę. No i cały czas tato mówił, że komuniści nas zniszczą. A u mnie była taka po prostu sytuacja w domu, że rodzice no bali się tego, żebym tutaj przyszedł. No i wersja była taka, że uciekłem z domu i przystąpiłem do strajku. No, taka była wersja, jakbyśmy gdzieś kiedyś UB nas przesłuchiwało czy coś, to w tej wersji się trzymaliśmy. No.
Bo Paweł miał taką, tata był taki wpływowym człowiekiem tutaj i że on przeciwstawił mu się, a przecież narażał całą rodzinę, bo rodziców na utratę pracy.
Postanowiłem, zadecydowałem, wstałem rano, poszedłem na mszę. Po mszy poszedłem, kupiłem chyba z 50 czy 100 bułek, już nie pamiętam. Przyszedłem i chyba oknem wszedłem.
Młodzi na pierwsze piętro się dostali, no na parterem nikt nie wchodził, tylko pierwszym piętrem jakiś.
Można było wejść tutaj od tej strony, co teraz jesteśmy na tym poziomie, można było wejść na dach i z dachu bezpośrednio przez okno.
Budynek zewnętrzny to był okrążany, także pilnowany, także wchodzić nie wolno było.
Milicją, zomowcami.
Jak już wyszłyśmy, to był problem, żeby wejść.
19 minut po 7, reporter telefonuje z Kielc do Włoszczowy.
Dzień dobry, Polskie Radio. Z dyrektorem Lisem mógłbym prosić?
Nie ma w tej chwili jeszcze dyrektora. Moje nazwisko Gajos. Jestem wizytatorem kuratorium oświaty i wychowania w Kielcach.
Pan spędził noc w szkole?
Tak.
Jak ta noc przebiegała?
Bardzo spokojnie.
Ile dzieci zostało w szkole?
To znaczy my też obliczyli gdzieś w granicach 250 osób.
To okropna zima, śnieg, mróz, taki trzaskający pod szkołą były tak zwane koksioki. I mieszkańcy tam pełnili dyżury dzień i noc, ogrzewali się tam. Potem dyrekcja zobaczyła, co się dzieje, że mamy też takie duże wsparcie włoszczowe mieszkańców. Pamiętam, dyrektor poprosił mnie, że zawieszają zajęcia do odwołania. I kartka była wywieszona na drzwiach, że szkoła będzie zamknięta.
Praktycznie rzecz biorąc, szkoła jest okupowana przez młodzież. Rolę takich, tak powiem, przywódców tej młodzieży spełniają miejscowi księża i oni razem z młodzieżą okupują szkołę i po prostu nie można uruchomić zajęć szkolnych.
To był nasz pomysł, a głównie tak nas bardzo zmotywowało już, jak został zamordowany ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wtedy już żeśmy nie odpuścili. Duże znaczenie odegrała jego śmierć.
I może dlatego też nas wtedy może nie spacyfikowali, tak mi się wydaje.
Wypisali jedno piętro w szpitalu, zostało opróżnione, wypisali wszystkich chorych, bo dzisiaj w nocy poleje się krew, robiąc miejsce dla nas. Rzeczywiście było tutaj, stacjonowało, potem z opowieści wiemy, że pod Włoszczową mnóstwo zomowców. To było już na takich szczytach, że Jaruzelski podjął decyzję, że to będzie źle odebrane przez społeczeństwo, bo obawiali się buntu w całym kraju, więc odstąpiono od tego. Bo niewiele brakowało.
Tak, tak, bo żeśmy nawet mieli już sygnał wtedy i z kolegą Rafałem żeśmy zabezpieczali okna, swoje kłódki zamontowaliśmy do drzwi wejściowych, żeby po prostu mieć swoje klucze, a nie... No po prostu no, najsilniejsi zostawali na dyżurach, no ale jakby weszli z pałami, z gazem, to nie wiem, czy byśmy dali radę, bo my mieliśmy tylko gołe ręce.
No tej nocy po pierwsze to młodzież powiedziała, nie będzie żadnego spania, nic. Powiedzieli mi, że o 12, kiedy było planowana niby ta interwencja przez siły ZOMO w szkole, powiedzieli, że chcieliby pomodlić się do księdza Popiełuszki, żeby im dał chociaż trochę tej odwagi. Odśpiewaliśmy apel jasnogórski. Potem właśnie Ala Groszek, przewodnicząca szkoły, przeczytała takich parę fragmentów z homilii księdza Popiełuszki. Właściwie ja tylko słuchałem, to oni prowadzili wszystko i to było zadziwiające i dla mnie, no... Do dzisiaj mi łzy w oczach stają, jak wspominam, jak sobie przypominam tamten moment, że... No bo ja mówię, skąd w tej młodzieży naprawdę aż... No taka wiara i taka miłość do krzyża aż do tego stopnia. Ta modlitwa mogła trwać, ja wiem, godzinę, półtorej godziny, może gdzieś do drugiej w nocy. W pewnym momencie no, nie było już żadnego strachu, nie było lęku.
Wstawaliśmy rano, zbieraliśmy posłania, które były rozłożone do spania. Poranna toaleta, sprzątanie, porządkowanie, śniadanie, ale w ogóle, jak przypominam sobie, to robienie śniadań, te kanapki.
Tak, gar kuchnia na drugim piętrze. Stoliki były wzdłuż okna. Bochenki chleba, myśmy tam nadzorowały, żeby było sprawiedliwie, bo chłopcy musieli trochę więcej energii mieć, przydzielać, żeby tam więcej mieli kanapek.
Nie, na najlepsze.
Głodni nie chodziliśmy.
Pan Migoń nas wspierał.
Pan Migoń, pączki, bułki,
pączki. A też były takie sytuacje, że w tym pierwszym dniu były wciągane na sznurkach te torby z jedzeniem.
Na szalikach.
No, ale była też taka osoba na dole, co przecinała nam tą. Szkoda było tej krakowskiej. Taka porządkowa była powołana, chłopcy przejęli inicjatywę, że na drugim piętrze będą dziewczyny, na pierwszym będą chłopcy.
A dlatego tak zadecydowaliśmy, że dziewczyny u góry, my na dole, no bo jak wcześniej powiedziałem odnośnie tych okien, że można było tu bezpośrednio przez dach wejść i gdyby nie daj Boże ZOMO, no to wtedy właśnie chłopcy by piersi na klatę brali. To było nas tam kilkunastu chłopaków w służbach porządkowych, to mieliśmy dyżury czy na korytarzu, czy przy drzwiach wejściowych, przy oknach. To był grafik rozporządzony. Michał Orlikowski był całym tym naszym szeryfem i on tu wszystko zarządzał.
Dyżury, wie pani, nie były tylko dzienne, bo dyżury były całonocne.
i nauczyciele także pełnili dyżury, chyba po dwóch, trzech musiało być przy drzwiach, no i my też nie byliśmy dłużni, pilnowaliśmy razem z nauczycielami. Początkowo taka była nerwowa sytuacja między nami a nauczycielami, bo oni byli niezadowoleni, bo myśmy im wydłużyli czas pracy, nie?
No musieliśmy dyscyplinę trzymać, bo to były dziewczyny i chłopcy, nie?
Mamy dwa biegi schodów, jest prawa i lewa strona i właśnie dwóch chłopców siedziało na jednym biegu, drugich dwóch na drugim biegu, żeby nikt nie mógł z chłopaków dziewczyn w nocy odwiedzać.
Żeby później nam nie zarzucono, że chociaż zarzucano nam po opuszczeniu szkoły, że dziewczyny spały z chłopakami. Ale tak nie było, z czystym sumieniem.
Mieliśmy tylko dostępne łazienki, w których było parę umywalek, a tu nas było prawie 300 osób. A jedyna sala, która była otwarta, to była jedynka, sala od języka polskiego i tam była służba zdrowia i księża. Zawsze był jakiś lekarz, bądź były na pewno dwie pielęgniarki. Pan Zdański, Milej...
Rysiu, niezastąpiony sanitariusz i naprawdę Rysiu cały czas z nami tutaj był.
Co przychodził po dyżurze, że to sprawdzał czystość w łazienkach i normalnie było, jak tam coś było nie tak, to wy tam nam zwracał uwagę i dyżury i jechaliśmy na tej i czuć było lizolem wszędzie.
Tak. Dziewczyn na drugim piętrze to była Ania Synowska i Renata Kałkiewicz. One pilnowały też porządku.
O, tak wyglądała szkoła oplakatowana na parterze.
To tutaj właśnie są słowa Mickiewicza, że tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem. Polska jest Polską, a Polak Polakiem. I oryginalny ten transparent jest u mnie w domu.
Tak? Super. O, tu jest nasza trójka. Ja, Ala i Paweł.
Siedzieliśmy przy wejściu do szkoły i przy sekretariacie, no i cały dzień śpiewy, modlitwy. Jest zdjęcie, to jest właśnie na tym korytarzu tutaj, o, za tą ścianą, ten korytarz, tu ten krzyż i tutaj właśnie się odbywały msze święte.
Ale myśmy nie prowadziły, tylko po każdej
No jest jeszcze pozostałość, jest ławka, jest dobry obrus, jest pierwszy ołtarz, to był zrobiony z tornistrów.
Bo po każdej mszy były takie ogłaszania parafialne i no żeby jakoś zmotywować nas, żeby cała młodzież wiedziała, jakie są działania podejmowane w danych dniu, jakie, czy mamy jakieś rezultaty, to codziennie takie ogłoszenia. Ogłaszałam. No, okładanie piosenek, tekstów. W sobotę uściśnij rękę do szkolnych korytarzy. To jest wszystko zawarte w tym tekstach.
Tak. Czy Polska już słyszała, że ta włoszczowa mała tak się sławiła, odważna była.
A, bo to jest to. Czy Polska już słyszała, że ta włoszczowa mała tak się wsławiła, odważna była? O, to ciężkie czasy to też Karol, nie? Chyba nasza wiara jest tak mocna.
Tak. Andrzej, to brat Karola Walczaka, teksty do piosenek. Zawsze mówi, że o mnie to nic tam nie wspominają, więc Andrzejku, pozdrawiam cię serdecznie.
Do szkolnych korytarzy, w których człowiek młody marzy, wciąż ktoś przychodzi, miłość się rodzi. Karol gra na gitarze, wszyscy śpiewają razem. Pamięć z daleka, zwycięstwa czeka. Czy Polska już...
Wiedział, nawet ja byłem zaskoczony o tym, że Jan Paweł II tak był doskonale zorientowany i tak bardzo się tym interesował. Nawet w pewnych szczegółach, co się działo we Włoszczowie. Zaraz jeszcze po strajku na Boże Narodzenie przez księdza Dziwisza podał wtedy list taki z podziękowaniem dla młodzieży, dla mieszkańców Włoszczowy.
Chrześcijanie, bądźcie sobą, nie bójcie się, bądźcie wreszcie solidarni, walczcie ze złem, zło szeroką płynie falą i grozi ludzkości potopem.
Każdy go wspierał. Chciałbym, żeby tak zawsze było.
Tak, taka jedność, to było to przepiękne, co mi najbardziej utkwiło w pamięci, to ta przepiękna atmosfera.
Silnie byliśmy.
Te dwa tygodnie mieliśmy taką wolność.
Autorami tego strajku byliśmy wszyscy, nie tylko Ala, nie tylko Jola, Rafał, Paweł, ale wszyscy tam byliśmy potrzebni, walczyliśmy w słusznej sprawie.
Bo byliśmy razem. Jakbyśmy była byli jedność. Pojedynczo, to na pewno by nas połamali.
Bądźcie wreszcie solidarni.
To był okres długi, dwutygodniowy, także już pod koniec tygodnia albo początkiem drugiego tygodnia dyrekcja zaczęła nas dzielić, podjęła decyzję o uruchomieniu zajęć szkolnych dla klas maturalnych w innych budynkach, w Stolarce i w Domu Kultury. Na te zajęcia ze strajku nikt nie wyłamał się, tylko na te zajęcia uczęszczały osoby, te, które nie uczestniczyły w strajku.
Takie nastawienie bojowe, że musimy coś uzyskać, no ale ciężko było.
Rodzice tata Pawła,
Sławka
Frączka, też i do Warszawy jeździł.
To jeszcze taki twór patriotyczny, Ruch Odrodzenia Narodowego, tak, coś takiego było. No i ojciec do tego należał i tam właśnie jeździł do przewodniczącego, ale nie wskurali nic po prostu.
Wyjeżdżałam, żeby pertraktować do Kielc, kuratorium, do wojewody, do Warszawy, do Ministerstwa Oświaty. On mówił, że jest dużo wiary, nie tylko katolicka. No myśmy mówili, no to dobrze, no to powiesimy krzyż i kto chce, niech sobie powiesi jakiś inny swój znak, ale to nic. My swoje argumenty, oni swoje. I wracaliśmy przeważnie z niczym.
Nikt nie podjął decyzji, żeby nam pozwolić te krzyże, żeby były powieszone.
Minęły 2 tygodnie. Była sobota, 15 grudnia.
Zbliżały się święta. Część nawet się takiej lokalnej społeczności się przygotowywały już do świąt, że będą święta w szkole, ale po uruchomieniu tych zajęć dla pozostałych uczniów, to oni już nas zaczynali łamać, a tym bardziej, że nie było efektów tego naszego strajku, więc podejrzewam, że do świąt nie wiem, czy byśmy doczekali.
Podejrzewam, że byśmy doczekali, tylko nie wiadomo, jakie by były konsekwencje tego, tak, czy byśmy ukończyły szkołę. Księżom też zależało, żeby ukończyć szkołę, no bo tam program szedł do przodu, tak?
Ksiądz Marek nas poinformował, że jutro odwiedzi nas biskup w szkole z propozycją zawieszenia strajku, zakończenia. Początkowo byłyśmy, nie wiem jak ty, Jolu, ale byłyśmy, nie zgadzałyśmy
nie się,
byśmy
się tak,
bardzo
ale
to przeżywałyśmy, ale
dla
ale,
naszego dobra.
Dobra. Tak, bo według biskupów było, że kontynuowanie tego strajku nie miało sensu, bo już ze względu na nasze psychiczne i fizyczne zmęczenie
i oporność władzy,
wiedząc, że jutro kończymy strajk, przygotowaliśmy się, że zawiesiliśmy krzyże nad salami na korytarzach.
To była niedziela, 16 grudnia.
No i nastąpił ten dzień, pogodziliśmy się z tym, że niestety opuścimy tą szkołę. Ksiądz biskup przyjechał z księdzem proboszczem. Zwrócił się do nas, że odnieśliśmy moralne zwycięstwo, ale proponuje nam, żebyśmy już strajk zakończyli. Pamiętam, że to było takie wydarzenie doniosłe we Włoszczowie, bo zaczęły bić dzwony.
O, tu jest przejście nasze, wyjście ze szkoły i tu w tle budynek komitetu PZPR we Włoszczowie.
A jak szliśmy, to mieszkańcy wychodzili nam naprzeciw na powitanie i na nasz widok było takie ujmujące, bo oni klęczeli. To jest ze strajku. No i wtedy przemarsz był do kościoła. Takie piękne kazanie ksiądz biskup Jaworski powiedział, że porównuje nas do Westerplatte, ale to aż było takie mocne stwierdzenie, do obrony Westerplatte. Obrona Westerplatte trwała 7 dni, a nasza obrona krzyża trwała 14 dni.
Niedosyt.
Tak.
Poświęciliśmy tyle czasu. No walczyliśmy. No.
Zawiedzeni, że niestety nie osiągnęliśmy celu w tamtych czasach. Po zakończeniu tego strajku byłyśmy wzywane do
prokuratora
Jędrzejowie. No, to były takie wielogodzinne przesłuchania i ja miałam przesłuchanie z takim panem prokuratorem niby łagodniejszym, ale w związku z tym, że byłam oporna i nie chciałam zeznawać, ciągle odmawiałam zeznań, to pojawił się drugi prokurator, który bardzo agresywnie się zachowywał, że tam za oknem stoi psuka, bo myśmy jechali wtedy do Mieszczejowic
na Sylwestra,
że cała twoja grupa, wszystkie koleżanki już są zamknięte, są aresztowane, a ty chcesz chyba podzielić i pojedziesz na Białe Niedźwiedzie.
W czerwcu była też sprawa sądowa księży. Ja zostałam aresztowana.
No właśnie. No księża poniesie największą, mi się wydaje, karę za to wszystko, bo ksiądz Marek przepłacił zdrowie.
Przy naszej plebanii też go pobili. Do Krakowa pojechał, też go pobili. Dziękować tylko Bogu, że on przeżył to wszystko.
A ksiądz Andrzej już nie żyje.
Zmarł na ojczyźnie. We Francji. Na zawał. Przykro, że księża W następnym roku już musieli opuścić parafię. Wiem od znajomych, tylko że ksiądz Andrzej bardzo tęsknił za Polską.
Kary ponieśliśmy zróżnicowane. Chyba po to też, żeby nas poróżnić między sobą, bo jedni zostali, Renata została wyrzucona ze szkoły.
Wyleciała ze szkoły Renata Gałkiewicz za to, że nie chciała wpuścić pana Noska.
Bardzo bojowa dziewczyna.
Pietra Kejew.
Justyna została usunięta z internatu. I została
z
też
dziecka ona była, tak. Z Nagłowic, ale ona została przeniesiona do innej szkoły.
No ja potem tylko dostałem naganę dyrektora, ponieważ byłem na ówczesne czasy jakoś dobrym sportowcem i tutaj bardzo odegrał się mój były trener i nauczyciel wychowania fizycznego, pan Bogdan Chowaniec, który się tutaj za mną wstawiał, jak również mój wychowawca. Ukończyłem tę szkołę i poszedłem dalej do technikum do Kielc.
Pamiętam, ksiądz Marek nas pouczał, że po strajku, jeżeli wrócimy do swoich klas, żeby nie było poróżnić, żebyśmy się zachowali jak chrześcijanie. Bo po jakimś okresie, chyba około miesiąca, prawa uczniami przywrócono i trzeba było tydzień przed zakończeniem pierwszego półrocza wszystkie przedmioty zaliczyć.
To wszyscy uczestnicy strajku zaliczali. Jak się pytałam tych młodszych, nie? To wszyscy musieli pozaliczać, czyli pierwsze półrocze oceny nam się nie liczyły. Tylko na nowo to, na co żeśmy odpowiedziały. A wiadomo, że odpowiedź i tak była zaniżona.
No, że umiesz, ale niestety truja.
Tak. Nie możesz umieć na więcej.
Ale to też było...
To ci nauczyciele, którzy byli po naszej stronie, to nam to mówili, nie?
A na zakończenie ukończenia szkoły średniej miałam na świadectwie zachowanie naganne. I z takim świadectwem wyruszyłam w świat szukając pracy.
Dlaczego miałyśmy sprawowanie naganne? Bo my z komitetu tego strajkowego, czyli ty, Ania Synowska, ja, miałyśmy studniówkę i zbojkotowałyśmy, nie poszłyśmy na studniówkę. Pamiętam mojej wychowawczyni słowa, mówi: Jola, jak pójdziesz na studniówkę, będziesz miała zachowanie poprawne. Bo później w gazetach też się ukazało, że jakby nigdy nic, po strajku młodzież uczestniczy w hucznej zabawie.
I nie przeszkadza to, że nie ma krzyża w tych salach.
A myśmy zbojkotowały, nie poszłyśmy. Ja już miałam uszytą sukienkę.
No, też,
szykowałam się. Ja miałam czarną, tak.
Kolegów miałyśmy już zaproszonych.
Nie poznawałyśmy matur. No niby żeśmy nie umiały.
No.
4 osoby zdały z mojej klasy.
No jakby się spóźniłam. No i dlatego nie zostałam dopuszczona. To pan dyrektor mówi, że twój pociąg już odjechał 15 minut temu. Byłam w szoku, zakręciłam się napięcie i wyszłam.
Koleżanka moja, Bożenka, starała się w koniec polu zdawać maturę na następny rok i powiedzieli: nie, ty jesteś z tej szkoły w Włoszczowie.
Te marzenia o studiach się skończyły, trzeba było podjąć pracę.
Nie mogliśmy dostać we Włoszczowie pracy. Pomógł mi nauczyciel Kazimierz Ostrowski. Miałam pracować w Iskrze. No, ale że ja mam 2 starszych braci, obydwaj opuścili dom rodzinny, więc moja mama była bardzo szokowana. Mówi: jak to, ty też nas zostawisz, zostaniemy sami z ojcem. A ja w sumie to tak nawet chciałam ten opuścić. Dlaczego? Oni wyjechali, a ja nie. Taka szczęśliwa wchodzę i mówię tak: mamo, no wiesz, już mam załatwioną tą pracę, zaczynam wtedy i wtedy już nie pamiętam, kiedy to ona mówi. I ja też ci załatwiłam. A ja mówię: gdzie? A w spółdzielni pójdziesz na staż. Utworzyli mi stanowisko pracy, no ale to nie była praca rozwojowa. Wie pani, ludzie są różni. Nie żądaj, nie wymagaj, bo żeśmy cię przyjęli. Bo żeśmy ci pomogli.
Znajoma załatwiła mi spotkanie umówione w Bieruniu, w zakładach w Danonie, bo tam bardzo dużo absolwentów tej naszej szkoły pracowało i ja się też tam udałam na takie spotkanie. Jak przeczytała to świadectwo, to jeszcze niech pani przejdzie do dyrektora. I dyrektor już był na linii telefonicznej i był taki poddenerwowany mocno, zaraz dzwonił po ochronę i kategorycznie nie mam prawa nawet przebywać na terenie tego zakładu, więc ta ochrona odprowadziła mnie jeszcze na przystanek autobusowy. We wrześniu udało mi się zatrudnić zespołem w Katowicach i pracuję do tej pory w branży handlowej. Po chyba 10 latach dojrzałam, że jednak trzeba się realizować i skończyłam liceum ekonomiczne dla dorosłych, potem zdałam maturę, no a potem za ciosem, też dzięki determinacji mojej przyjaciółki Gabysi, którą tam poznałam w Katowicach, podjęłyśmy studia najpierw na Wsińsie, a potem na Uniwersytecie Śląskim i no w 2006 roku skończyłam prawo administracyjne w strukturach europejskich, nawet z wyróżnieniem. Chociaż niekiedy też człowiek jest taki pesymistą.
No właśnie, różnie to w tym życiu dorosłym bywa.
Nie ma sielanki.
Ale wtedy widzieliśmy Boga na pierwszym miejscu. I ten krzyż też, bo krzyż nam całe życie towarzyszy, nie? Czy wierzymy bardziej, czy troszkę mniej, tak? Bo mamy różne sytuacje. Nie to, że jesteśmy cały czas ręce złożone. Nie, ja, a mnie to życie tak szczochrało. Mogę powiedzieć, jestem nawet po rozwodzie. I też mam czasami wątpliwości, Boże, czy ty tam jesteś? Tak, ale mam wielki szacunek do krzyża. Bardzo duży.